Księga Izajasza, rozdział 16, werset 5. Wtedy utrwalony będzie tron w łaskawości i dzięki wierności zasiądzie na nim w namiocie Dawida, sądząc i zabiegając o prawo i spiesząc ku sprawiedliwości. W oparciu o ten werset mówimy o krysztale Król, który panuje w namiocie Dawida. Izajasz wypowiada drogocenne słowa o Królu, Panu zastępów. Wczoraj wieczorem ujrzeliśmy, że jest on królem, który nas okrywa, jest chwalebnym królem. I w swojej księdze proroctwa Izajasz mówi, dając nam wspaniałą obietnicę: wasze oczy oglądać będą króla w jego pięknie. I wszystkie etapy w księdze Izajasza, wraz z zapisem karcenia Izraela przez Boga, jego sprawiedliwego osądzania narodów, służą wprowadzeniu Chrystusa i przywróceniu Izraela, by król mógł panować we wspaniałości i chwale na ziemi przez 1000 lat i wprowadzić nas w nowe niebo i nową ziemię. Ten bardzo treściwy konspekt składa się z dwóch głównych części. Pierwsza, mniejsza, dotyczy obiektywnego objawienia. Od tego musimy zacząć. Od obiektywnego objawienia. A ponieważ brzemię związane z drugą częścią jest bardzo konkretne i wieloaspektowe, będziemy musieli poświęcić jej właśnie więcej czasu. Druga część dotyczy osobistego doświadczenia. Obiektywne objawienie plus osobiste doświadczenie równa się organicznej konstytucji. Szersze wyjaśnienie sprawy konstytucji wykracza poza zakres tego poselstwa, ale mieści się w wizji naszego wstawiającego się, pasącego Chrystusa, który ma to na celu względem każdego z nas. Będziemy musieli przejść przez pierwszą część żwawo, lecz nie w pośpiechu, żebyśmy mogli skoncentrować się bez poczucia, że brakuje nam czasu, na przynajmniej 6 brzemionach, które pojawią się w drugiej części. Wszechzawierający Chrystus jest królem, który panuje w namiocie Dawida, Królestwie Dawida, Królestwie Mesjańskim, w nadchodzącym wieku podczas przywrócenia Izraela. Podczas 1000-letniego królestwa panować będzie jedno królestwo, lecz o dwóch aspektach. Aspekt niebiański, zwany Królestwem Ojca, to ta część królestwa, w którym zwycięzcy będą świecili jak słońce. To niebiańska część. Lecz istnieje też linia proroctwa o Królestwie Mesjańskim, którego nadejścia oczekiwali Żydzi, gdy Pan przyszedł tu po raz pierwszy. Proroctwa te wypełnią się w Królestwie Syna Człowieczego, Królestwie Dawida, Królestwie Mesjańskim. I niedługo ujrzymy, że sam Syn Człowieczy, jako Jahwe zastępów, będzie siedział na tronie swojej chwały w Jeruzalem. A apostołowie siedzieć będą na 12 tronach i wraz z Nim sądzić będą 12 plemion Izraela. I resztkę Żydów, którzy nawrócą się, gdy objawi się Pan, i popatrzą na Tego, którego przebodli. Uwierzą w Niego jako jednorodzonego Syna i pierworodnego Syna. I będą kapłanami w Królestwie Mesjańskim, podczas którego, gdyż będzie to wciąż w starym stworzeniu, funkcjonować będzie system oddawania czci w postaci pamiątki. Narody na ziemi w tym czasie będą składać się z ludów, które podczas ucisku posłuszne były wiecznej Ewangelii i oddawały cześć Bogu i nie przyjęły znaku bestii, i były miłe i łaskawe wobec cierpiących wierzących i wobec Żydów podczas ucisku. Oto co rozumiemy pod pojęciem namiotu Dawida, Królestwa Dawida, Królestwa Mesjańskiego. Prorocy mówili o Dawidzie i Chrystusie jako o jednym. Dawid jest typem Chrystusa, Króla. Chrystus, prawdziwy Dawid, będzie królem w czasie przywrócenia, w tysiącletnim królestwie, i będzie panował zgodnie ze sprawiedliwością oraz będzie prawdziwym pasterzem Bożego stada. Tu znamienne, że w genealogii w Ewangelii Mateusza, która wymienia wielu królów, jedynie Dawid nazwany jest królem. Królem. Boża odpowiedź na zamiar Dawida, by wybudować mu dom, w którym mógłby zamieszkać, uczyniła Chrystusa jedno z Dawidem i jego nasieniem. Pan, według ciała, pochodził z nasienia Dawida. Nowy Testament rozpoczyna się od genealogii Jezusa Chrystusa, nie po pierwsze syna Abrahama, lecz syna Dawida. I Pan pod koniec Księgi Objawienia przedstawia siebie w taki właśnie sposób. Dom Dawida odnosi się do Chrystusa. Królestwo Dawida do Królestwa Chrystusa, a tron Dawida do tronu Chrystusa. Królestwo Dawida to Królestwo Chrystusa i jeden jest tron Dawida i Chrystusa. Ewangelie objawiają, że Chrystus jest blisko związany z Dawidem. Tak więc namiot Dawida to Królestwo Mesjasza, w którym nasz Pan, prawdziwy Dawid, będzie królował na ziemi. A to łączy się z bardzo ważnym proroctwem w księdze Amosa. Punkt B mówi, Bóg obiecał w proroctwie Amosa, że pewnego dnia przywróci Królestwo Dawida i jego rodzinę. A nad wszystkimi narodami wezwane zostanie imię Jahwe. Czytam te dwa wersety. W owym dniu podniosę upadły przybytek Dawida i zamuruję jego wyłomy i podźwignę jego ruiny i zbuduję go jak za dawnych dni, by posiedli resztkę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię, mówi Jahwe, który to czyni. To zrozumiałe, że w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich apostołowie wciąż zadawali pytanie: Panie, czy teraz przywracasz Królestwo Izraelowi? A on musiał im odpowiedzieć: to nie w mojej gestii podać wam czas. To zrozumiałe, że Jakub, podając swoją decyzję w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, zacytował ten werset. Pokazuje to, że skupiał się na odzyskiwaniu Królestwa Dawidowego. Dobrze jest na tym się skupiać. Nie jest jednak dobrze mieszać ze sobą dwóch ekonomii. Proroctwo to pokazuje, że Chrystus powróci i będzie prawdziwym Dawidem oraz odbuduje, podźwignie królestwo swego przodka, Dawida, i w ten sposób podniesie z upadku cały wszechświat. Musimy zrozumieć, że wiek królestwa będzie wciąż w starym stworzeniu i Pan posiadał będzie wtedy posługę. Jego współkrólowie także posiadać będą posługę. To dlatego będziemy musieli władać za pomocą laski żelaznej i poddawać sobie wszelki opór. Wiemy na podstawie pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału, że kiedy nasz panujący król podda sobie wszystkich swoich wrogów, zrobi porządek ze wszystkim, co negatywne, wtedy Syn przekaże królestwo Bogu i Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Będzie to więc czas bardzo aktywny. Będziemy kapłanami, którzy służą Panu. Będziemy królami, którzy panują. Cała ziemia będzie musiała zostać poddana. A wtedy dosłownie wypełni się słowo o zoo Kościoła. To wspaniałe otwarcie tego słowa. Dosłownie wypełnią się proroctwa w 11 rozdziale Księgi Izajasza. Ludzie żyć będą setki lat. Wasze małe dzieci będą mogły bawić się z kobrami. Nie będziemy się musieli obawiać lwów i wilków. Lew będzie po prostu wielkim koteczkiem. W królestwie będziemy mogli pogłaskać go i powiedzieć: miły lew, nakarmić go trawą czy czymś innym. Będzie to czas przywrócenia. Chcę tam być, a wy? Sposób na to, żeby się tam znaleźć, znajduje się w drugiej części konspektu. W owym czasie Królestwo Dawida stanie się Królestwem Chrystusa i Boga na wieki. W podniesionym z upadku Królestwie wszystkie narody zwane będą od imienia Jahwe, czyli będą należały do Boga. Czyż to nie wspaniała nowina? Arabia Saudyjska należeć będzie do Boga. Iran należeć będzie do Boga. Pan otrzyma całą zamieszkałą ziemię za swoje dziedzictwo. W nadchodzącym wieku Chrystus będzie panował jako król w namiocie Dawida. Wtedy zostanie podniesiony z upadku naród Izraela. W Starym Testamencie, gdy stanął namiot Dawida i królestwo Dawida zostało w pełni ustanowione, nastało wśród Izraelitów wielkie pocieszenie i radość. Zapamiętajcie sobie to wyrażenie. Pocieszenie. Gdy namiot ten, to Królestwo Dawida, Królestwo Mesjańskie, zostanie ustanowione, stanowić to będzie olbrzymią ulgę i pocieszenie, i zachętę, i radość. A król panować będzie, po pierwsze, w łaskawości, w czułym uczuciu. I panować będzie sprawiedliwość. Będzie to wiek sprawiedliwości. Lecz W nadchodzącym wieku, gdy Chrystus panować będzie w namiocie Dawida, stanowić to będzie jeszcze większe pocieszenie dla Izraela. Pamiętajmy, że nastąpi to zaraz po wielkim ucisku, podczas którego ci, którzy nienawidzą Boga, odkupionych i wybranych, Izraela, szukać będą sposobności wypełnienia swojego zamiaru wyplenienia narodu Izraela. I wielu przyjmie znak bestii i będzie oddawało cześć jej obrazowi. Lecz wielu nie będzie jej oddawać i staną się oni późnymi zwycięzcami i będą śpiewać pieśń Mojżesza i Baranka. A kiedy Zbawiciel przyjdzie i gdy spojrzą na Niego i będą Go opłakiwać, wtedy rozpocznie się czas pocieszenia. Na początku lat 70. przez rok uczyłem świeckich przedmiotów w szkole, która nazywała się Yeshiva Beth Yehuda w Detroit, w ortodoksyjnej szkole dla chłopców żydowskich. Zaczynali szkołę wcześnie rano, około 7:30. Mieli lekcję hebrajskiego. Ja przychodziłem na pierwszą. I jakoś wiedzieli, że nie byłem ortodoksyjnym Żydem, że byłem czymś innym. Nie było tam za bardzo możliwości mówienia otwarcie o Panu, ale udało mi się powiedzieć kilka rzeczy. I niedługo po tym, jak przestałem tam uczyć, jeden z uczniów zadzwonił do mnie i zapytał: Panie Kangas, czy naprawdę wierzy Pan, że Mesjasz już przyszedł i że przychodzi powtórnie? Odpowiedziałem: tak, dla mnie przychodzi po raz drugi, dla Ciebie po raz pierwszy. Wszyscy ci moi byli uczniowie są teraz w średnim wieku i część mnie pragnie, żeby, jeżeli nie usłyszeli Ewangelii przez naszych wiernych usługujących, mogli być przynajmniej pośród resztki, która patrzeć będzie na Tego, który został przebity i będzie Go opłakiwać, i że zostanie na nich wylany Duch i uzyskają objawienie o tym, że Chrystus jest jednorodzonym, a także pierworodnym Synem. Dla Pana Jezusa dom Jakuba, naród Izraela, będzie stał w centrum Jego rządów i to przez Niego będzie On panował nad całym światem, który będzie Jego królestwem. Najpierw w tysiącletnim królestwie, a następnie w nowym niebie i nowej ziemi na wieki. Gdy Chrystus będzie panował w namiocie Dawida w wieku przywrócenia, to Jahwe zastępów będzie panował, gdyż Chrystus jest Jahwe zastępów. Pozwólcie, że przeczytam wam teraz kilka wersetów. Uzyskamy dzięki temu pewne wrażenie o tej wspaniałej osobie. W Księdze Zachariasza, w rozdziale 14, werset 9, czytamy tam: a Jahwe będzie królem nad całą ziemią. W owym dniu Jahwe będzie jednym Bogiem i jedno będzie Jego imię. I werset 16 do 19. I wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich narodów biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać cześć Królowi, Jahwe zastępów, i obchodzić święto przybytków. A te z rodzin ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy, nie udadzą się do Jerozolimy oddać cześć Królowi, Jahwe zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. Myślę, że to wystarczy. Ale przeczytam też wersety z Ewangelii Mateusza, które odnoszą się do tej samej sprawy z innej strony. Ewangelia Mateusza 19:28. Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, którzy podążaliście za mną, w przywróceniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, wy także zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Będzie tam Jahwe zastępów, będzie tam Syn Człowieczy. To otoczony chwałą Bóg człowiek. Będziemy prowadzić narody, jeżeli tam będziemy, jeżeli uznani zostaniemy za godnych nagrody, by oddawały cześć Jahwe zastępów i ujrzą one Syna Człowieczego na tronie. To potwierdza Ewangelia Mateusza 25:31. A gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Połączmy te dwa wersety. To tak ewidentne, że Bóg człowiek Jezus, który jest wszechzawierającym Chrystusem, który jest Królem, który jest Jahwe zastępów, jest i na zawsze będzie obiektem oddawania przez nas czci. Jak wspaniałe! A w tysiącletnim królestwie Jahwe, Chrystus, będzie królem nad całą ziemią. Będzie jednym Bogiem, a Jego imię będzie jednym imieniem. Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, czyli tronie Dawida, który będzie w Jeruzalem. Oto obiektywne objawienie. Proroctwo, zgodnie z zasadą, wypełni się dosłownie. Nastanie kolejny wiek. Przyznajemy, nasze zrozumienie czasów końca nie jest istotą wiary. W tej kwestii chrześcijanie nie mają jednego zdania i spieranie się jest niepotrzebne. Wzbudza jedynie wrogość. Lecz nasze nauczanie opiera się na gruntownym studium Słowa. Przed wiecznością nastanie kolejny wiek, który będzie w starym stworzeniu. Pan ze zwycięzcami powróci. Ludzkie rządy zostaną unicestwione. Nie będzie już wyborów, sondaży, zawirowań, polityki. Jedynie Jezus, Król, który będzie panował nad całą ziemią. To z pewnością się stanie. W jaki sposób i kiedy oczyszczone zostanie miejsce pod świątynię na górze świątynnej, nie wiem. Lecz zanim będzie mógł zacząć się ucisk, musi się to stać, by Antychryst, kiedy zerwie traktat z Izraelem, miał miejsce, w którym ustanowi siebie przedmiotem oddawania czci. Wtedy rozpocznie się ucisk. Po 3,5 roku stąpi Pan i zwycięzcy. Antychryst i jego armie zostaną pokonane. Zbiorowy kamień roztrzaska wielki ludzki posąg od stóp do głowy. Kamień stanie się wielką górą, która napełni całą ziemię i będzie panował na wieki wieków. Amen. Będzie to przejaw królestwa. Cała reszta poselstwa prawdopodobnie około godziny. Raczej godzina niż godzina 15. Poświęcona będzie osobistemu doświadczeniu, które służy rzeczywistości Królestwa w naszym w naszej wewnętrznej istocie obecnie. Trzeba się będzie zająć wieloma sprawami. Nie tylko tym, co znajduje się w konspekcie, lecz także kwestiami, co do których brzemię rozwinęło się już po napisaniu konspektu. Wiemy na podstawie listu do Kolosan, rozdziału 3, wersetu 4, że kiedy Chrystus, nasze życie, się objawi, my także objawimy się z Nim w chwale. To odpowiada przejawowi Królestwa. Lecz werset wcześniej, Kolosan 3:3, mówi: umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To, że Chrystus jest naszym życiem, jest czymś niebywale osobistym i wiąże się z doświadczeniem. Pociąga za sobą to, że Chrystus jest naszą osobą. Ciebie jako osoby i Twojego życia nie da się od siebie oddzielić. Wiemy, dzięki odsłonięciu prawdy o Królestwie, że istnieje rzeczywistość Królestwa, która w tym wieku ma charakter wewnętrzny. I niestety istnieje zewnętrzny wygląd Królestwa, którym jest wielka fasada tego, w co przerodziło się chrześcijaństwo. Ten wygląd, kiedy Pan przyjdzie, zostanie zniszczony i przejawi się rzeczywistość. Nie powinniśmy marzyć o udziale w przejawie Królestwa. Marzenie o tym, nadzieja na to, obawa, że tego nie uzyskamy, niczego nie wniesie. Musi mieć miejsce rzeczywistość w naszej wewnętrznej istocie, która to rzeczywistość jest w głównej mierze ukryta. Prowadzimy publiczne życie Kościoła, otwarte życie Kościoła. Modlimy się otwarcie, prorokujemy, służymy. Bez tego niemożliwe by było życie Kościoła w praktyce. Lecz potrzeba dużo, dużo więcej. Jak o tym mówił brat Ed. Powiedziałbym z naciskiem. Dużo, dużo więcej tego, co ukryte przed ludzkimi spojrzeniami. A część z tego ukryta jest nawet przed nami, gdyż prowadzimy życie osobistego doświadczania wszechzawierającego Chrystusa przez krzyż i w zmartwychwstaniu. I w rezultacie rzeczywistość Królestwa zostaje wbudowana w nas. I gdy jesteśmy sami i w ukryciu przed prawdziwym i żywym Bogiem, pojawi się coś, co będzie ważkie, co będzie miało wartość, będzie drogocenne. Nieważne, co myślą o Tobie ludzie. Nieważne, jakie o Tobie piszą bluźnierstwa w internecie, tchórze, którzy używają pseudonimów. To nie ma znaczenia. Uczymy się lekcji doświadczania wszechzawierającego Chrystusa w Księdze Izajasza, który jest Duchem w naszym duchu, w taki sposób, tego oczekuję, w którym przejdziemy przez bardzo dogłębny proces, dzięki któremu będziemy żyć w sferze wewnętrznej pod bezpośrednim panowaniem Pana. Nie podlegamy jedynie ludzkim rządom. Powiemy o tym. Nie zatrzymujemy się na rządach nas samych poprzez sumienie. Lecz poddajemy się pasieniu wykraczającemu poza rządy nas samych. I Pan zdobywa nas w taki sposób, że w naszej intuicji znamy bezpośrednio Boga, znamy Jego wolę, żyjemy bezpośrednio pod Jego panowaniem. Oto rzeczywistość, oto osobiste doświadczenie. I to chcemy rozważyć aspekt po aspekcie. W wieku łaski, w wieku Nowego Testamentu, możemy doświadczać Chrystusa i radować się Nim jako Królem, który panuje w namiocie Dawida. Obecny wiek jest miniaturą nadchodzącego wieku. To, co przejawi się wtedy, posiada swoją obecną rzeczywistość i doświadczamy w naszym duchu i radujemy się głównie w naszej duszy Chrystusem jako Królem. Żeby doświadczać Go w naszym duchu, potrzebujemy zostać wzmocnieni mocą do wewnętrznego człowieka. Musimy zdać sobie sprawę, że nasz duch jest życiem, że nasz duch jest zespolonym duchem, że nasz zespolony duch jest drzwiami do boskiej i mistycznej sfery. Uczymy się używać naszego ducha niezależnie od tego, co czujemy. Stosujemy krzyż jak brzytwę, kiedy znikają włosy z ciała. Bracia, możecie być zdezorientowani. Nie macie żadnej siły. Teraz dotykacie paradoksu. Gdy jestem słaby, powiedział Paweł, wtedy jestem mocny. Ale jeżeli mamy radować się Chrystusem, którego doświadczamy w naszym duchu, potrzebujemy tego, żeby Pan stale nas regulował za pomocą pasienia naszej duszy. Nasza dusza to organ wyrazu. To dlatego nasze ja w naszym wnętrzu musi zostać zabite, a dusza potrzebuje przeobrażenia. Dusza jest także organem radowania się. Miłowanie życia duszy w tym wieku oznacza brak gotowości do cierpienia w naszej duszy i podążanie za jakąś dogadzającą nam światową rozrywką, która uszczęśliwia naszą duszę. Ale jeżeli chcemy pójść za Jezusem poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania, nie miłując życia swej duszy, wtedy, gdy nadejdzie, doświadczymy zbawienia naszej duszy i wkroczymy do radości naszego Mistrza. Ale nawet teraz nie prowadzimy ponurej egzystencji. Dusza potrzebuje radości. Ludzie, przez to, w jaki sposób zostali stworzeni, potrzebują szczęścia. Lecz coraz bardziej naszą radością staje się wspaniały Chrystus, którego ujrzeliśmy już w Księdze Izajasza. Po pierwsze, doświadczamy Go. Następnie radujemy się Nim jako Królem, który panuje w namiocie Dawida. Doświadczamy Go nie tylko jako Króla, lecz jako Króla, który jest w namiocie, a namiotem jest Królestwo. Na zewnątrz jesteśmy malutkimi osóbkami, ludźmi. Lecz wewnątrz nasza wewnętrzna istota jest ogromna, gdyż w naszym wnętrzu jest Królestwo, nie tylko Król, ale Królestwo. A wiek łaski jest miniaturą nadchodzącego wieku. który z kolei jest zwieńczeniem wieku łaski. Zbawieni dzięki łasce, radujemy się Chrystusem w miniaturze nadchodzącego wieku Królestwa. Tron łaski jest źródłem płynącej łaski. Z tego powodu śpiewamy Święte świętych wejdź, tam gdzie łaski tron, by łaski strumień mógł biec. Święte świętych wejdź, tam gdzie łaski tron, by łaski strumień mógł biec.
Halleluja!
Halleluja! Halleluja! By łaski strumień mógł biec.
Amen.
Alleluja. Alleluja. By łaski strumień mógł biec. To tron w czwartym rozdziale Księgi Objawienia z ognistymi lampami, które płoną, i to tron w Księdze Daniela siódmego rozdziału, skąd wypływa rzeka ognia. To nie tron dla nas, dzieci Bożych. Tron, którym się radujemy, z którego my korzystamy, jest to tron łaski w Świętym Świętych. Gdy podchodzimy do tego tronu, zwracając się do Ducha i wzywając imienia Pana, powinniśmy osadzać Pana na tronie. Pamiętajcie, że wzywamy: o Panie Jezu! O Panie Jezu! Panie Jezu! Panie Jezu! Panie Jezu! Panie Jezu! W tym miejscu, ponieważ wkraczamy w sferę doświadczenia, chcę przedstawić coś, co uważam za bardzo pouczające i co dowodzi słów Pana, że człowiek żyć będzie dzięki każdemu słowu, które wychodzi z ust Bożych. Powracam do 16 rozdziału Księgi Izajasza, do wersetu 5. Słowo, które zwróciło moją uwagę, to wtedy. Wtedy utrwalony będzie tron. W łaskawości. Tron, na którym król panuje w namiocie Dawida. Słowa te poprzedzone są czymś, co brzmi wtedy. Więc zacząłem się zastanawiać, do czego odnosi się to słowo wtedy. Myślę, że kolejna myśl wniesie wiele światła. Kontekstem tego fragmentu jest druzgocący sąd nad Moabem. Moab został osądzony, ujrzymy to, na trzy główne sposoby. I gdy Bóg upora się z Moabem, i to odbywa się w sferze typologii, wtedy zostanie ustanowiony tron. Jeżeli w doświadczeniu Chrystus, Król, ma panować w namiocie Dawida, czyli panować w królestwie w naszym duchu, musi mieć miejsce to wtedy. Co oznacza więc Moab? W księdze Izajasza i w księdze Jeremiasza Moab znany jest ze swojej dumy. Posłuchajcie tego wersetu. Księga Jeremiasza 48:29. Słyszeliśmy o dumie Moabu, że jest bardzo dumny, o Jego wyniosłości, o Jego pysze, o Jego arogancji i wyniosłości Jego serca. Wszystko to więc musi zostać rozbite w wyniku sądu, taka duma. Po drugie, wiemy na podstawie Księgi Ezechiela 25:8, że Moab radował się, kiedy dom Judy doznał uszczerbku, a nawet został zniszczony. Moab radował się, gdy nie było rozdzielenia między Bożym ludem i światem. I Moab to ci, którzy wnoszą to, co światowe, do kościoła. Jakiś czas temu byliśmy atakowani od wewnątrz przez Moabitów. I niektóre miejsca stały się moabickimi. Ale co chcę podkreślić, to coś bardzo odmiennego. I przedstawię to w sposób wierny i bezpośredni. Wciąż jesteśmy w Księdze Jeremiasza 48, werset 11. Moab się cieszył spokojem od swojej młodości i spoczywa na swoich mętach. Nie był przelewany z naczynia do naczynia, ani nie szedł na wygnanie. Dlatego też zachował swój smak, a zapach jego nie uległ zmianie. Słowo menty tutaj odnoszą się do osadu, który osadza się na dnie podczas fermentacji wina. Płyn, w gruncie rzeczy czysty, unosi się ku powierzchni, a menty, menty osadzają się na dnie. Mamy więc tu mieszankę. Gdy potrząśnie się butelką czy kadzią, menty unoszą się, przez co wina nie da się pić. Smak, zapach zostaje zachowany. Ostatecznie wino zepsuje się. Nie znam się na archeologii i nie znam się na starożytnej technologii, ale nie sądzę, żeby mieli wtedy filtry. Nie przelewali wszystkiego przez filtr. Raczej, mając w butelce wino, wino na wierzchu, menty na spodzie, z największą ostrożnością przelewano je do innego naczynia, lecz troszkę mentów się przelało. Tak więc trzeba było, żeby menty się odstały i na nowo przelewano wino. I tak ponownie, i jeszcze raz, i jeszcze raz, z jednej kadzi do drugiej, z jednego naczynia do drugiego, z jednej butelki do drugiej, aż do zupełnego pozbycia się mentów. W doświadczeniu, jak to odnosi się do nas? Moab prowadził spokojne życie od swojej młodości. Nigdy nie był przelewany. Nigdy nie przechodził przez ciężkie doświadczenia, przez próby, cierpienia, poważne zmagania. Prowadził spokojne życie. Tylko Pan wie, do jakiego stopnia. Ale mogę powiedzieć, przynajmniej w pewnych częściach Stanów Zjednoczonych, kultura beztroskiego życia znajduje się w życiu Kościoła. Tak, jestem w Pańskim odzyskiwaniu, tak, jestem dla interesów Pana, o ile zapewniony mam taki właśnie standard życia, o ile moje dzieci uzyskają najlepsze kwalifikacje czy tytuł naukowy, i będą mieszkać 15 minut ode mnie, by pomóc mi wieść beztroskie życie. I chcę, żeby i one wiodły beztroskie życie. To nie jest dobre. Ci z was, którzy jesteście młodzi, nie macie władzy nad sytuacją, w której się urodziliście. Spora liczba z was urodziła się i prowadzi spokojne życie. Inni nie. Niech Pan skryje nas, żeby wróg nas nie straszył. Lecz nie powinniśmy oczekiwać spokojnego życia. A gdy będziecie już wystarczająco dorośli, by założyć własne rodziny, nie oczekujcie tego, żeby wasi synowie i córki prowadzili beztroskie życie. Mnie musiała poprawić i wydoskonalić moja własna córka. Wiele lat temu powiedziała: tato, nie chroń mnie. Może Pan chce, żebym była uboga. Może Pan chce, żebym cierpiała. Nie chroń mnie. Więc nauczyłem się nie chronić jej w ten sposób, ale w inny. W Chrystusie Panu. Wieść beztroskie życie nie jest dla nas błogosławieństwem. Prawdziwym błogosławieństwem, i doświadczycie tego wszyscy, ośmielam się prorokować, to zasada, to wylać samego siebie. Nie odrobinkę, ale całkowicie. Zostawić męty, wylać siebie. Ci z was, którzy właśnie skończyliście studia, przyjedźcie w przyszłym miesiącu na szkolenie pełnoetatowe, a pomożemy wam wylać samych siebie. Wylejecie samych siebie w domu, w którym będziecie mieszkać, przebywając ze współszkolonymi, w waszej służbie. Wylejecie samych siebie. Pierwszy semestr, wylewanie samych siebie. Drugi semestr, wylewanie samych siebie. Powróćcie na drugi rok. To więcej wylewania siebie. Niedawno miała miejsce wspaniała ceremonia zakończenia szkolenia. Wiecie, co was czeka? Wylewanie samych siebie. I za kulisami będę się modlił: Panie, wylej ich, opróżnij ich. Chcecie być 55-latkiem, którego zapach się nie zmienił? Ten sam zapach? Więc zachowałeś swój zapach. Zachowałeś swoje spokojne życie. I możesz dożyć wieku 92 lat. I co będziemy mogli powiedzieć na spotkaniu ku Twojej pamięci, przy Twojej trumnie? Nie mam pewności, czy powinniśmy je organizować w ogóle. Czy chcesz mieć napis na nagrobku: mój zapach nie zmienił się aż do końca? Ale jesteśmy tutaj spadkobiercami posługi, która opiera się na ciągłym wylewaniu samego siebie. Tak więc duma zostaje osądzona. Osądzona zostaje więź ze światem. I przerwane zostaje spokojne życie. I pod suwerenną ręką Boga dokonuje się wylanie samego siebie. Tydzień temu brałem udział w przyjęciu weselnym dwojga absolwentów szkolenia pełnoetatowego w Anaheim. Są małżeństwem od 7 dni. Kochają siebie. Enoszu, słuchaj mojego głosu. Zostaniesz wylany. A twoja droga żona będzie najlepszą pomocą. Nie po to, żebyś prowadził beztroskie życie, lecz żebyś wylał samego siebie, chłopie. I przejdziesz przez wszystkie etapy i będziesz użalał się nad sobą. Potem będziesz bohaterem, będziesz chciał, żebyśmy przyznali ci medale. Nie będziemy okazywać ci współczucia, nie będziemy przyznawać ci medali, lecz damy ci czystego wina, bez żadnych mętów. Kiedy Pan to uczyni, będzie to czas słowa wtedy. Wtedy utrwalony zostanie tron i król będzie panował. B. Chrystus, który jest królem, panuje nie tylko w naszych sercach, lecz również w namiocie Dawida. Gdy Chrystus panuje w namiocie Dawida, oznacza to, że panuje w nas i ustanawia swoje królestwo. Będzie lepiej, jeżeli nie będę tego zbytnio definiował. Pan przychodzi i ustanawia królestwo i ostatecznie zostaniemy zbawieni od naszej małostkowości i ciasnoty i zdamy sobie sprawę, że w naszym duchu jest ciało Chrystusa, Królestwo Boże. Kościoły, święci są w naszym sercu. Tysiące świętych, setki kościołów bez trudu mieszczą się w naszym sercu. Jest w nim królestwo. Jest w nas namiot. A w namiocie jest król. Nie mogę się już doczekać, kiedy dojdziemy do punktu mówiącego o tym, jak jest to wspaniałe. Bóg ma w tym upodobanie w równej mierze, co ma je w swoim umiłowanym Synu. Panowanie Chrystusa w namiocie Dawida oznacza pociechę, zachętę i przywrócenie. Podzielę się teraz trochę, może przez 5 minut, na temat pocieszenia i zachęt. Gdy Pan włada w nas, w namiocie Dawida, wprowadza nas w dogłębne pocieszenie. On sam jest pocieszycielem i przywróceniem. W Księdze Izajasza znajduje się niezwykły werset, który bardzo sobie cenię. I cenię posługę, choć na temat tego wersetu mówi bardzo niedużo. Bardzo ją cenię. W tym miejscu podam wam brzmienie pierwszej części pewnego wersetu, a żebyście nie przeczytali reszty za wcześnie, nie podam wam parametrów. Jeżeli ostatecznie zapomnę wam ich podać, przypomnijcie mi. A może jesteś geniuszem i nauczyłeś się na pamięć całej Księgi Izajasza? Nie? Okej. Pan mówi do Izajasza i rzekł mi: Tyś sługą moim, Izraelu, w Tobie zostanę otoczony chwałą. Ja zaś mówiłem: próżno się trudziłem. Próżno się trudziłem. Na marność i na nic zużyłem me siły. To nie jedynie kiepski nastrój. To szczególny atak śmierci, która cię ogarnia i patrzysz na zewnętrzną sytuację i możesz jedynie powiedzieć: Panie, nazwałeś mnie swoim sługą. Trudziłem się przez te wszystkie lata, przez dziesiątki lat na próżno. Co pod koniec ujrzał Paweł? Wszyscy w Azji opuścili mnie. Każdy sługa Boży ma takie odczucia. W połączeniu z głębokimi smutkami i wielkimi stratami, jakich doświadczamy wciąż na nowo i na nowo. Oto osobiste świadectwo. W moim sercu wciąż bardzo tęsknię za bratem Dave'em Higginsem. Jakże mi go brakuje. Mój współuczestnik w trudzie. Mój drogi kombatant z boiska do squasha. Mój współusługujący na szkoleniu. Kiedy oczekiwał na kolejną operację, w grudniu 2005 roku w szpitalu w Massachusetts, czułem, że mam mu wysłać e-maila i dołączyć do niego hymn. I nie pamiętam, w jaki sposób hymn ten został przedstawiony szkolonym, ale ostatecznie nagrali go oni i zaśpiewali bratu Dave'owi, który znajdował się w tej właśnie sytuacji. Hymn ten, napisany przez brata Lee, jest świadectwem pociechy, pocieszenia, zachęty, przywrócenia, jakiego doświadczamy w naszej znajdującej się w potrzebie istocie, gdy żyjemy pod panowaniem Pana w namiocie Dawida. To hymn 708 w śpiewniku angielskim. Przeczytam zwrotki pierwszą i trzecią i refren. Zwrotka pierwsza szczególnie jest mocna. świeżo jak rosa o poranku, wnosząc niespotykane, słodkie odpocznienie. Chrystus z łagodnym namaszczeniem szepcze swe pocieszające słowo. Dwukropek. Oto słowo, o które mi chodzi. Stój, aż skończy się próba. Stój, aż minie burza. Stój dla chwały Jezusa. Stój, aż zdobędziesz królestwo. Panie wszelkiej nadziei, o, jak słodki jest Twój głos. Sprawia, że moje serce raduje się w Twojej obecności. Oto życie w namiocie Dawida. Panie, jak wstaje słońce o poranku, przepędź wszelką mą ciemność i Twoimi łaskawymi skrzydłami uzdrowienia zamień wszelką mą noc w dzień. Przyjdź, o, przyjdź, Panie, pociechę. Przyjdź do mojego smutnego, zmęczonego serca. Mojego smutnego, zmęczonego serca. O, przyjdź. O, błogosławiona nadziejo chwały. Nigdy, o, nigdy nie odejdź. Izajasz powiedział, próżno się trudziłem. Na marność i na nic zużyłem me siły. Możemy się tak czuć. I nie będzie to jakieś błahe, kiepskie samopoczucie, lecz coś głębokiego, jak powiedział Paweł. Straciliśmy nadzieję na dalsze życie. Wtedy otwieramy naszą istotę na tego wspaniałego króla, który panuje w namiocie Dawida. I możemy modlić się zupełnie szczerze. Przyjdź do mojego smutnego, zmęczonego serca. Panie, jestem tak zmęczony, ledwo co stoję. Tak zmęczony, tak smutny, lecz bez użalania się nad sobą. Wtedy nadchodzi zastrzyk z łaskawymi skrzydłami uzdrowienia. Wtedy mamy drugą część wersetu Księga Izajasza 49:4. Lecz na pewno moja sprawiedliwość jest u Jahwe. I moja nagroda u Boga mego. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to na próżno. Nie jest to na nic. Wewnątrz czujemy. Nagroda jest u Jahwe. Rekompensata jest u naszego Boga. Oto przywrócenie, którego doświadczamy, będąc pod panowaniem naszego króla w namiocie Dawida. I nie jest to jedynie dla naszej własnej zachęty. Paweł modli się w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale. Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas w naszych utrapieniach, żebyśmy mogli pocieszać tych, którzy przechodzą przez utrapienia pociechą, którą pociesza nas Bóg. Jakże ktoś może posiadać posługę pociechy, pocieszenia, zachęty, uzdrowienia, przywrócenia, jeżeli nie zna tego, nie może powiedzieć za Pawłem, byliśmy tak obciążeni. Byliśmy tak obciążeni, ponad miarę, że nieomal zwątpiliśmy. W samych sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Teraz Paweł dotyka zmartwychwstania. I Bóg pociechy zostaje weń wbudowany. I teraz może pocieszać innych, znajdujących się we wszelkiej udręce. Nie za pomocą miłych słów, nie za pomocą dosłownych cytatów z posługi czy z Biblii, nie za pomocą wyjaśnień, lecz samym Bogiem. Idziemy naprzód.
In the Old Testament,
Trzy. Księga Izajasza 16:5 objawia, że u Chrystusa jest łaskawość, prawdziwość, wierność, prawość i sprawiedliwość. Przeczytam podpunkty. Potem będziemy mieli jeszcze jeden dodatek. I wciąż zmieścimy się w mniej więcej godzinie. Zdaję sobie sprawę, że po poselstwie będzie coś jeszcze, więc będę trzymał się miary. To jedna z rzeczy, która się dzieje, gdy znajdujesz się pod Bożym panowaniem. Znasz swoją miarę i po prostu nie przesuwasz granic. Tron Chrystusa ustanowiony zostanie w łaskawości, czyli w czułości. Jak myślicie, jak to jest być przed tronem? Być poważnym, surowym, gotowym do oddawania honorów, stukać obcasami, okazywać jakiegoś rodzaju posłuszeństwo? To nie obóz dla rekrutów. Król, do którego należy wszelka władza w niebie i na ziemi, zasiada na tronie, który ustanowiony został w czułości. Chrystus zasiada na swoim tronie w prawdziwości i wierności. Chrystus, który zasiada na tronie, prawdziwy Dawid, zabiega o prawość i spieszy ku sprawiedliwości. I bardzo ważny punkt D. Jeśli będziemy poddani władaniu Chrystusa, Jego panowaniu, będziemy tacy sami jak On. Jeśli chodzi o te Jego cechy, to powielenie władania Chrystusa, który panuje jako król w namiocie Dawida. Tu mamy kolejny dodatek, duży. Niektórzy z was są na niego gotowi już dziś. Inni może będą gotowi za 10 czy 20 lat. W porządku. Brat Lee mówił o różnych sprawach, wiedząc, że zajmie nam to 20 czy 30 lat. Tak więc nie oczekujemy natychmiastowej odpowiedzi. Siejemy ku duchowi ze względu na waszą i naszą przyszłość. Kwestia poddania władaniu Chrystusa jako króla w namiocie Dawida, to kwestia wewnętrznego poddania bezpośredniemu panowaniu Boga. Człowiek, gdy został stworzony i był bez grzechu, Bóg sprawował nad nim bezpośrednie rządy. Lecz człowiek okazał nieposłuszeństwo. Poznanie dobra i zła stało się częścią jego istoty i bardzo uaktywniło się jego sumienie. Sumienie stało się reprezentantem Boga w sprawowaniu rządów nad upadłym człowiekiem. Był to więc wiek sumienia, a przedtem wiek niewinności. Lecz człowiek, z małymi wyjątkami, zupełnie nie potrafił troszczyć się o sumienie. Dlatego pokolenie Noego zostało osądzone. Gdy Noe opuścił Arkę, ustanowione zostały ludzkie rządy. Jeżeli człowiek przelał krew drugiego człowieka, przez człowieka przelana zostanie jego krew. Tak zwana kara śmierci, ludzkie rządy. Ostatecznie te ludzkie rządy zbuntowały się przeciw Bogu. Gdy przyszedł Pan Jezus, w wymiarze negatywnym przyszedł, by zbawić nas od grzechu i śmierci, od sprawiedliwego sądu Boga. Przychodzi jako wszechzawierający zbawca od strony prawnej i organicznej. W wymiarze pozytywnym przyszedł, jako ucieleśnione Królestwo Boże. To dlatego w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdy zapytano go, gdzie jest znak Królestwa, odpowiedział, Królestwo Boże jest pośród was. I przyszedł odzyskać nas w pełni dla Boga w oparciu o swoje odkupienie i zbawienie. Jest werset w Ewangelii Łukasza, który w wymiarze negatywnym stanowi streszczenie ludzkiej historii w ciągu ostatnich 2000 lat. To przypowieść, którą powiedział Pan o sobie samym i królestwie. W wersecie 14 ludzie ogłaszają, człowiek ten nie będzie nad nami panował. To motto ludzkości. Człowiek ten nie będzie nad nami panował. Ale wiemy dzięki temu proroctwu, że człowiek ten, którym jest Jahwe, którym jest Chrystus, w istocie będzie panował nad całą ziemią i każdym na niej. Lecz Pan przyszedł, by zasiać nasienie królestwa i do nas, do gleby, żeby nasienie mogło wzrastać wewnętrznie w sferę, w którą wkroczymy i która przejawi się we wspaniałości w nadchodzącym wieku. Po naszym narodzeniu się z Boga rozpoczyna się proces odzyskiwania. Jego celem jest doprowadzić nas w sposób osobisty, bezpośredni i intymny do bezpośredniego panowania Boga przez intuicję w naszym duchu. Lecz istnieje kamień pomagający przejść na drugą stronę, most. Z punktu widzenia upadku, takim kamieniem, mostem prowadzącym od boskiego do ludzkiego panowania było sumienie. Z punktu widzenia odzyskiwania, sumienie jest takim kamieniem, mostem prowadzącym od ludzkich rządów do rządów nas samych i do boskich rządów. To dlatego w doświadczeniu życia musimy przejść przez etap uporania się z sumieniem. Powiedziałem etap nie w znaczeniu, że się on kończy, lecz w znaczeniu, że jest to intensywny okres. I jeżeli przez niego przejdziemy, poddając się Pańskiemu pasieniu w sposób normalny, nasze sumienie będzie wyostrzone, ale nie przewrażliwione. Przewrażliwione oznacza, że dusza z jej uczuciami ma za duży wpływ. Natomiast wyostrzone oznacza, że wyczuwa wszelkie wykroczenie. To niezbędny etap i nie możemy go nigdy ignorować. Paweł powiedział, i sam staram się, aby mieć zawsze czyste sumienie. Pamiętacie, co się stało po tym, gdy to powiedział? Ktoś uderzył go w twarz. Uczestniczył wtedy w pewnego rodzaju rozprawie przeciwko niemu. Paweł odpowiedział na to, dlaczego mnie uderzyłeś, ściano pobielana? Mógł nie być w duchu. Mówię, mógł. Wtedy od razu ktoś powiedział, w taki sposób mówisz do arcykapłana? On odpowiedział, bracia, nie wiedziałem, że to arcykapłan. Napisane jest bowiem, przełożonemu ludu Twego nie będziesz złorzeczył. Od razu uporał się ze swoim sumieniem. Lecz gdybyś Ty to uczynił, prawdopodobnie gdybym ja coś takiego zrobił, gdybyśmy popełnili taki błąd i zapisane by to zostało przez Łukasza w Biblii, powiedzielibyśmy, koniec, jestem skończony, nie będę już dłużej pisał żadnych listów, nie będę już więcej ustanawiał żadnych kościołów, jako apostoł jestem całkowicie stracony, nie nadaje się, jestem skończony, Łukaszu, nie wiem, dlaczego Bóg prowadzi cię, żebyś to zapisywał. Od razu się z tym uporał, a następnie poszedł dalej. Słuchajcie, we właściwym ćwiczeniu naszego sumienia, zarówno na etapie początkowym, gdy jesteśmy szkoleni, jak się z nim uporać, a potem podczas całego życia, celem nie jest zatrzymać się na nim. Coś takiego to sidła. I większość świętych, nawet pomiędzy nami, wpada w nie. Nie wiemy, jak się z nich wydostać. Sidła polegają na tym, że uporanie się z sumieniem staje się celem samym sobie. I w rezultacie stajesz się osobą etyczną, moralną, pobożną, biblijną, religijną, samodoskonalącą się. Nigdy nie robisz postępów. Jest taka osoba, którą dość dobrze znam, mieszkał przez długi czas w Anaheim. Wpadł w te sidła, więc przecedzał komary. Nigdy nie pił wina, nigdy nie chodził do kina. Przecedzał komary, ale połykał wielbłądy. Nie pójdę więc w jego ślady. Pójdę w ślady prawdziwego Boga człowieka. Pójdę za przykładem brata Ni i brata Li, którzy gruntownie rozprawili się z sumieniem. Następnie przeszli od sumienia do funkcji intuicji w duchu i żyli bezpośrednio pod świetlikiem w arce, bezpośrednio pod światłem Pana. Nasza wewnętrzna istota jest w bezpośrednim kontakcie z Królem, z tym wspaniałym Królem i ze wszystkim, co czyni. I nasze sumienie zaświadcza, że jesteś w porządku. Gdy tylko pojawia się wykroczenie, sumienie to rejestruje. Ty się tym zajmujesz, a następnie powracasz. Oto rzeczywistość Królestwa. To przebywanie pod bezpośrednim panowaniem Chrystusa i to normalne, że zostajemy do tego odzyskani. Niech Pan okaże miłosierdzie nad każdym, kogo umysł nie ma jasności, bądź jest kimś osobliwym i nadużyje lub niewłaściwie użyje tych słów i jutro rano ogłosi: znajduje się pod bezpośrednim panowaniem Boga. Nie mów tak. W oparciu o własne życie mogę o czymś takim zaświadczyć jedynie w ograniczonym stopniu. Nie będę tego wyolbrzymiał. Wiem, że to rzeczywiste, lecz nigdzie jeszcze nie dotarłem. Ale cała moja istota pragnie wobec mnie samego i wobec tak wielu z nas, żebyśmy zostali uwolnieni z sideł, w których próbujemy jedynie posiadać doskonałe sumienie i być doskonałą osobą, a nie jesteśmy pasieni. Pan nie prowadzi nas z powrotem przez most do prawdziwego ćwiczenia naszej intuicji, byśmy w taki sposób poznali Boga. Wiecie, skąd pojawił się temat tego szkolenia? Skąd pojawiły się kryształy? Wszystkie pochodzą od Boga przez intuicję. Opłakiwałem, rozpaczałem w dniach po odejściu brata Lee do Pana. Pamiętam, spotykaliśmy się z braćmi i wołaliśmy do Pana: Panie, kto otrzyma objawienie? Kto otrzyma prowadzenie? Skąd będziemy wiedzieć, co mamy robić? Skąd będziemy wiedzieć, co mamy mówić? Jak mamy to uczynić? Dzięki niech będą Panu za Jego łaskę, za Jego błogosławieństwo, za Jego ochronę. Istnieje grono braci, którzy się coraz bardziej scalają, którzy posiadają różne funkcje, ale działają w jednomyślności i uczymy się poruszać jak żywe stworzenia, które podążają za sobą. Okej, jeżeli mam się wyrobić w godzinę, lepiej przyspieszę trochę. Możemy teraz przyspieszyć. C. Królestwo, w którym i za pomocą którego Chrystus dziś w nas panuje, to nie tylko rządy Boga, lecz również sfera boskiego życia. Bóg jest życiem, które ma naturę, zdolność i kształt boskiego życia. Życie to tworzy sferę boskich rządów. Królestwo to nie tylko sfera, w której ktoś, kto posiada władzę, panuje. Królestwo to także coś organicznego. Królestwo roślin, prawda? Królestwo zwierząt, królestwo ludzi. Całość wszystkich roślin to królestwo roślin. To samo ze zwierzętami i ludźmi. Ale w Królestwie Bożym był tylko sam Bóg, gdyż tylko sam Bóg posiadał życie Boga. Lecz pragnieniem Jego serca jest uczynić to królestwo dostępnym, żeby móc w nie wejść. I możemy wejść w Boga przez perłę. I mieć życie Boże i być Bożym gatunkiem w Królestwie Bożym i żyć tu jako w sferze światła, dzięki odczuciu światła w naszym duchu. O tym właśnie mówimy. Królestwo Boże to organizm zbudowany z życia Bożego, który jest sferą życia dla Jego panowania. W sferze tej panuje On dzięki swemu życiu i wyraża siebie, Boską Trójcę, w boskim życiu. Królestwo Boże ma swoją rzeczywistość. Jest nią boskie postępowanie. Wszystko dokonuje się dzięki życiu. To zasada. Nie ma tu drzewa poznania dobra i zła. Płynie boskie życie. Rośnie boskie życie. Świeci boskie życie. Możemy dodać kolejne czasowniki. Płynie, rośnie, świeci. To sfera witalna, organiczna. Jest tylko życie, życie, życie. Cokolwiek to jest, jest to życie, 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 które sprawia, że chcemy wykrzykiwać: Alleluja! Chwała Panu! 4. Królestwo Boże jako sfera boskiego życia jest sferą boskiego gatunku. Skoro Bóg jest Twoim Ojcem i naprawdę narodziłeś się z Niego i posiadasz życie i naturę Boga i jesteś dzieckiem Bożym, Ty i Bóg jesteście tego samego gatunku, ja też. Bóg stał się człowiekiem, aby wejść w ludzki gatunek. Czyż nie cieszycie się, że Pan przyszedł, by być Emanuelem? Zakończymy to poselstwo i to szkolenie, mówiąc o najmniejszej i najbardziej dostępnej formie Emanuela, jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Zakończymy lekko, mówiąc o czymś przyjemnym i zdamy sobie sprawę, że nieważne jak nisko jesteśmy, jak bardzo jesteśmy w dołku, Emanuel w tej szczególnej formie zszedł tu, gdzie jesteśmy, a my po prostu go pochłaniamy. On uczyni cię rzeczywistością Królestwa. Tak się cieszę, że wszedł on w sferę naszego gatunku, stał się człowiekiem. A teraz człowiek staje się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Aby wejść w boski gatunek, oto boski gatunek. Co za widok! Aby wejść w boską sferę, sferę boskiego gatunku, musimy narodzić się z Boga i mieć boskie życie oraz naturę. Jeżeli macie boskie życie i naturę, powiedzcie amen, alleluja! Siostry? Bracia, każdy powyżej 50.
Amen. Halleluja.
Mamy boskie życie. Mamy boską naturę. Jesteśmy teraz w boskim królestwie. Drugie narodziny sprawiły, że weszliśmy do Królestwa Bożego i staliśmy się Bożym gatunkiem. Jesteśmy teraz Bóg ludźmi w boskim gatunku, czyli Królestwie Bożym. Wiele się dzieje w tej sferze. W Korei mieliśmy całe szkolenie dla usługujących poświęcone punktom w punkcie 5. To da wam smak. Królestwo Boże jako sfera boskiego życia jest sferą światła, prawdy, łaski, chwały, miłości, pasienia i budowania. Dochodzimy teraz do czegoś zupełnie zachwycającego, co daje ogromną przyjemność. Z wielką przyjemnością chcę wam powiedzieć, że tu i teraz jesteśmy w Królestwie Syna Bożej Miłości. Zostaliśmy przeniesieni spod władzy ciemności, zostaliśmy wyswobodzeni spod władzy ciemności, przeniesieni do Królestwa Syna Jego Miłości. Ojciec powiedział dwukrotnie o Chrystusie: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Temu umiłowanemu, Synowi Jego miłości, w którym ma upodobanie, dane zostało Królestwo. I jesteśmy teraz w tym Królestwie i stanowimy część tego Królestwa. A życie Kościoła to praktyczna sfera tego Królestwa. I Bóg ma upodobanie w tym Królestwie tak, jak ma upodobanie w Synu swojej miłości. To najbardziej zachwycająca, najszczęśliwsza, najprzyjemniejsza, najbardziej radosna sfera w całym wszechświecie. Królestwo, w którym i za pomocą którego Chrystus włada w nas dzisiaj, to Królestwo Syna Bożej Miłości. Królestwo Syna to władza Chrystusa. To prawda. To prawda. Lecz musimy zobaczyć, w jaki sposób władza ta jest tu reprezentowana. Syn Boży jest ucieleśnieniem i wyrazem boskiego życia. Królestwo Syna zatem jest sferą życia. Zostać przeniesionym do Królestwa Syna Ojcowskiej Miłości to zostać przeniesionym w Syna, który jest dla nas życiem. Syn w zmartwychwstaniu jest teraz życiodajnym duchem i panuje nad nami w życiu zmartwychwstania za pomocą miłości. W taki sposób panuje. Dlatego jest to tak naganne, gdy wygląda to inaczej. Z przykrością trzeba stwierdzić, że wciąż coś takiego ma nieco miejsce, gdy bracia sprawują kontrolę nad świętymi za pomocą swojego usposobienia. Jeżeli naprawdę jesteśmy poddani Pańskiemu panowaniu, jeżeli naprawdę doświadczamy i radujemy się Chrystusem, który jest Królem w namiocie Dawida, jeżeli naprawdę przebywamy w Królestwie Syna Bożej Miłości, Pan będzie nad nami panować w miłości, życiu i świetle w zmartwychwstaniu. Następnie samorzutnie, w ten właśnie sposób będziemy reprezentować Boże rządy i będziemy szanować działanie tych rządów we wszystkich świętych. Masz brzemię o to, by wyemigrować. Czekałeś z tym na Pana. Jest potwierdzenie. Warunki są sprzyjające. Oby wszyscy bracia zeszli z tronu i zabrali swoje ręce i pozwolili świętym poruszać się pod panowaniem życia, światła i miłości w Królestwie Syna Bożej Miłości. Tak, popełnimy błędy. Może pojedzie ktoś, kto będzie miał w ręku rewolwer sześciostrzałowy. Wolę raczej ujrzeć, że popełnimy tego typu błąd, niż patrzeć, jak święci znajdują się pod czyjąś ręką i są sfrustrowani. Widzieć, że panowanie Pana zostaje znieważone przez silne usposobienie w kimś starszym. Przyjście Królestwa jest zagrożone, Jeżeli będziemy panować za pomocą usposobienia, wtedy podczas nadchodzącego wieku będziemy uczyć się, jak panować, nie panując. Rzeczywistość jest w tym królestwie Syna Bożej miłości. 3. Królestwo, w którym dzisiaj się znajdujemy, to sfera pełna życia, światła i miłości. Ojciec przeniósł nas do sfery, w której panuje nad nami w miłości i życiu, a nie zastrasza nas. Poddani Pańskiemu panowaniu, znosząc Jego ograniczenia, cieszymy się prawdziwą wolnością w miłości, doświadczając życia i wystawieni na Jego światło. W Królestwie Syna Bożej Miłości realizowana jest wola Boża, my zaś radujemy się Chrystusem i mamy życie Kościoła. Przechodzimy teraz do ostatniego punktu. W ciągu około 7 minut i wydaje się, że mieścimy się w ramach czasowych. To nie przechwałka, to jedynie rodzaj małego zadowolenia, że się udało. Lecz to jeszcze nie koniec. Popatrzmy na punkt E. W taki sposób Pan chce, żebyśmy zakończyli to szkolenie. Pan Jezus, Król, który panuje w namiocie Dawida, włada nami przez to, że karmi nas sobą jako wszechzawierającym chlebem. To chleb Królestwa. Podany tu fragment z Ewangelii Mateusza mówi o kobiecie kananejskiej, która jest w wielkiej potrzebie. Pan znajduje się na terytorium pogan, a ona nazywa go Panie, Synu Dawida. Mogła powiedzieć Panie, nie miała należytej pozycji, żeby mówić Synu Dawida. Moja córka okropnie cierpi z powodu opętania przez demona. A zasadą demona jest bunt. Dziecko wymyka się spod kontroli. Nieokiełznany bunt. Pan z początku nie odpowiada. Wtedy uczniowie dają własną odpowiedź. Odpraw ją, pozbądź się jej. To typowa, naturalna odpowiedź mężczyzn na lamentujące kobiety, z którymi nie wiedzą, co począć. Odpraw ją, odeślij ją. To dlatego byli na pełnoetatowym szkoleniu. I wszyscy podeszli do końcowego egzaminu i go wspólnie oblali, żeby nikt nie mógł już być nigdy więcej dumny i żeby mogli zostać scaleni. Ale Pan wiedział, co robił. Powiedział, jestem posłany jedynie do zaginionych owiec z domu Izraela. Wtedy ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. Przychodzi, będąc w wielkiej potrzebie. Następnie Pan mówi, czy mam zabrać chleb dzieciom i dać go psom? Ona na to, Panie, nawet małe pieski mogą jeść okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wiemy na podstawie pierwszego rozdziału, że jest on Emanuelem. Przyszedł do dzieci Izraela w postaci chleba. Oni go odrzucili. Prawie wszyscy tutaj jesteśmy pogańskimi psami, w cudzysłowie. Nie mamy właściwej pozycji. Jesteśmy na najniższej pozycji. Jesteśmy pod stołem. Lecz Pan przyszedł do nas w postaci okruchów. Wszechzawierający Chrystus, Immanuel, spadł, że tak powiem, do naszego poziomu, by być okruchem. W taki sposób wprowadzi nas pod swoje panowanie. Gdy spożywamy ten wszechzawierający chleb, Pan podporządkowuje nas sobie i roztacza nad nami królewskie rządy. Z jakiegoś powodu godzinę przed rozpoczęciem spotkania czułem, nie chcę mówić, nie mam żadnego odczucia, nie mogę mówić. Podzieliłem się tym z kilkoma członkami ciała. Wtedy pojawiło się we mnie, Dlaczego nie miałbyś zjeść kilka okruchów? Otwórz na 15 rozdziale Ewangelii Mateusza i unisz się. I bądź jak ta kobieta kananejska i zjedz trochę okruchów chleba. Zjadłem więc trochę okruchów i zgadnijcie, co się stało. Panuje we mnie król. Okruchy dostępne są dla nas wszystkich. Nie próbuj uporać się ze sobą. Jesteś niepoprawny, niemożliwy, niesforny. Pozwól, żeby Pan cię nakarmił. Pokarm podporządkuje cię w sposób subiektywny i wewnętrzny. Pan Jezus jest królestwem posłuszeństwa. Przyjmujmy Go, spożywając Go jako chleb, a w ten sposób On się w nas wbuduje. Posłuchajcie, im więcej będziemy spożywali Chrystusa, który jest wszechzawierającym chlebem, tym więcej wbuduje się w nas królewskich składników. Staną się one w nas władającym pierwiastkiem i sprawią, że staniemy się królestwem, przyrostem Chrystusa w Jego zarządzaniu. Nie próbuj dojść do tego, gdzie jesteś. Czy znajdujesz się pod ludzkimi rządami, czy pod rządami siebie samego, czy znajdujesz się bezpośrednio pod panowaniem Boga? To ci nic nie pomoże. Po prostu jedz okruchy. Po prostu jedz chleb królestwa. Chleb to królestwo. Chleb to posłuszny Pan Jezus. Chleb wypędzi demona buntu. Chleb cię uzdrowi. Chleb cię oczyści. Chleb cię zaspokoi. Chleb cię wewnętrznie zbuduje. Na czym polega głębszy sposób na wprowadzenie całego tego szkolenia w praktykę? Proszę, nie spieszcie się. Nie próbujcie dowiedzieć się, o czym będziemy mówić zimą. Proszę, poświęćcie kilka miesięcy na codzienne jedzenie okruchów. Jedzcie chleb królestwa. Jedzcie chleb króla. Za 6 miesięcy, zobaczmy, za 6 miesięcy znowu się zbierzemy. 3,5 tysiąca, 4 tysiące nas. Czy nie wierzycie, że w ciągu następnych 6 miesięcy ten chleb królestwa może dokonać w nas wszystkich wielkiego dzieła? Będziemy poddani. Podporządkowane będą nasze charaktery, usposobienia. Złamana zostanie moc naszej osobliwości. Zostaniemy wprowadzeni do namiotu Dawida i znajdziemy się pod bezpośrednim panowaniem wspaniałego Chrystusa. Powiększy się w nas królestwo i to przygotuje mu drogę, by mógł przyjść powtórnie jako prawdziwy Dawid i panować w namiocie Dawida w nadchodzącym wieku, wieku przywrócenia. Amen. Oby tak było. Przyjdź, Panie Jezu. Pomódlmy się więc przez minutę lub dwie z osobą siedzącą obok, a potem nastąpi ciąg dalszy.